Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.31. Naszym gościem w Kurierze Ekonomicznym Mariusz Marszałkowski, dziennikarz i analityk portalu portalu Biznes Alert. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Teraz wszystko się zgadza, duże emocji, bo niespodziewanie Joe Biden przyleciał do Kijowa, miał być w Polsce, a tu z Polski, z Rzeszowa, prostą drogą, pociągiem, zdaje się, do stolic Ukrainy. Widać, że ta wizyta w Europie Joe Bidena będzie miała duże konsekwencje polityczne, a jak to się może przełożyć na konsekwencje w ekonomii, w energetyce chociażby?
To znaczy, rzeczywiście ta wizyta będzie miała, czy już ma ogromne znaczenie symboliczne przede wszystkim, bo pamiętajmy, że dyskusja o obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie trwała już od dłuższego czasu. Prezydent Zełenski w czasie swojej wizyty w Waszyngtonie zapraszał Bidena do złożenia podobnej wizyty w Kijowie. Wtedy wydawało się to wszystkim takim trochę political fiction, bo raczej mało kto wyobrażał sobie, że prezydent Stanów Zjednoczonych, bądź co bądź jednak najważniejsza, jedna z ważniejszych figur na mapie politycznej świata, zdecyduje się na taki krok, no i wbrew wielu ekspertom, wielu doradcom, bo pamiętajmy, że to jest kwestia zabezpieczenia takiej wizyty. Ukraina przecież jest pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim, rakietowym Rosji. Zresztą w czasie tej wizyty również było słychać na nagraniach syreny przeciwlotnicze w Kijowie. Więc ta wizyta na pewno ma ogromne znaczenie symboliczne w przeddzień rocznicy rosyjskiej inwazji pełnoskalowej. Natomiast ona też będzie miała znaczenie wojskowe, będzie miała znaczenie ekonomiczne, ponieważ razem z Bidenem do Kijowa przybyli doradcy polityczni, gospodarczy i wojskowi Stanów Zjednoczonych, którzy będą doradzać i będą dyskutować ze stroną ukraińską na temat dalszych pakietów wsparcia. Już wiemy o tym, że Stany Zjednoczone zadeklarowały pakiet 500 milionów dolarów kolejnego wsparcia wojskowego, które ma zostać przeznaczone na między innymi dostarczenie rakiet do systemów HIMARS czy innego sprzętu wojskowego. Mówimy również o kolejnym pakiecie sankcji na Rosję, czyli prezydent Biden zapowiedział, że taki pakiet jest przygotowywany. No i oczywiście kwestia kolejnego pakietu wsparcia gospodarczego dla Ukrainy, czyli mówi się o pakiecie, który będzie rekordowy, bo będzie wynosił 10 miliardów dolarów, który będzie przeznaczony nie tylko na wsparcie militarne, na zakup sprzętu, czołgów i rakiet, ale przede wszystkim na funkcjonowanie ukraińskiego państwa. Pamiętajmy, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. To państwo nie może gospodarczo funkcjonować w normalnym reżimie, w normalnym trybie. No i trochę, pamiętajmy, że cała reszta infrastruktury, służby zdrowia, edukacji musi funkcjonować, więc potrzebuje pieniędzy. I tutaj ta wizyta jest ważna na wielu płaszczyznach.
Jest ważna, pewnie także bardzo ważna dla samej Moskwy. Nie mamy oficjalnego komunikatu, ale mamy komunikat propagandowy. Rosyjska telewizja już powiedziała, że ta wizyta jest możliwa w Kijowie tylko i wyłącznie dlatego, bo to Moskwa, Kreml, to Władimir Putin dał takie zezwolenie, że nie będzie strzelał do Kijowa, kiedy tam będzie, w Kijów dokładnie, dopóki tam będzie prezydent Stanów Zjednoczonych.
Ja myślę, że Rosjanie będą wykorzystywać taką narrację, bo co im pozostało? Im pozostało jedynie wyśmiewać tę wizytę, im pozostało umniejszać znaczenie tej wizyty, im pozostało właśnie deprecjonowanie postaci, czy to Bidena, czy Zełenskiego, bo już się pojawiają głosy, że tak naprawdę to pokazuje marionetkowość Kijowa, że Biden przylatuje, to pokazuje prowokacje ze strony Stanów Zjednoczonych, to pokazuje jakieś chęci amerykańskiej elity politycznej przedłużania tego konfliktu. I to są głosy rosyjskie i one były oczekiwane. Rosjanie rok temu mieli w ciągu 3 dni znaleźć się w Kijowie i prawdopodobnie, gdyby im się udało, to Putin już odbyłby swoją wizytę na Ukrainie pod rządami jakiejś rosyjskiej marionetki. Natomiast to się nie udało i zamiast tego mamy wizytę pierwszą od kilkunastu lat prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W czasie, kiedy na Kijów spadają rakiety, bo pamiętajmy jeszcze wczoraj, rzeczywiście był atak rakietowy na Kijów i te ataki dalej będą trwały i to nie ma znaczenia, czy tam jest prezydent Biden, czy nie ma. I myślę, że to pokazuje, jaką pozycję polityczną, gospodarczą, ale i wojskową ma Rosja dzisiaj. Po prostu im zostaje tylko i wyłącznie głośne wyśmiewanie wizyty Bidena, no i takie pobrzękiwanie szabelką. Do czego to oni nie są zdolni.
Rozmawiamy 20 lutego, mamy pierwsze dane w tym roku, jak radzi sobie rosyjska gospodarka, rosyjski przemysł wydobywczy. Wydaje się, że sankcje oraz zamknięcie rynku europejskiego i rynków innych, także rynków zachodnich na węglowodory z Rosji, zaczęło i to w sposób wyraźny odbijać się na kondycji przemysłu wydobywczego rosyjskiego, ale także rosyjskiego budżetu. Rosję stać jeszcze na to, żeby tą wojnę prowadzić przez długie miesiące albo i lata?
No rzeczywiście, na razie jeszcze trudno powiedzieć dokładnie, jaki jest dokładny wpływ sankcji na Rosję, jaki jest wpływ na jej gospodarkę. Mamy pierwsze efekty ograniczenia czy wprowadzenia embarga na rosyjskie surowce, na wprowadzenie ceny maksymalnej. Pamiętajmy, że jeszcze jest nieco za wcześnie, żeby ocenić w pełni ich skuteczność, ponieważ Rosjanie też nie siedzą założonymi rękami, próbują obchodzić te sankcje, próbują znajdywać innych klientów na swoje surowce. Natomiast to, co jest pewne, to to, że nawet sprzedana baryłka ropy Polsce, Niemcom czy Francuzom jest znacznie bardziej dochodowa niż ta sama baryłka sprzedana na przykład Hindusom. I to jest bardzo istotne. Czyli nie dość, że Rosjanie muszą teraz starać się znajdywać tych klientów alternatywnych, to jeszcze muszą sprzedawać im te baryłki po niższych znacznie cenach, czyli jakby marżowość tej sprzedaży jest znacznie niższa, ponieważ do tego trzeba doliczyć większe koszty transportu, wyższe koszty ubezpieczenia, no i oczywiście rabat na tą ropę, którą Rosjanie próbują sprzedawać. Więc tu jest kilka elementów. Natomiast Rosja niestety ma pieniądze na wojnę. Pamiętajmy, że Rosja przygotowywała się finansowo do tych działań już od kilku lat, zbierała pieniądze na różnych funduszach rezerwowych, sprzedawała czy próbowała wzniecać kryzys energetyczny w 2021-2022 roku. No i na pewno Rosjanie pewne fundusze zdobyli, mają pieniądze na to, żeby tą wojnę prowadzić. Natomiast każdy miesiąc dla nich jest coraz trudniejszy, co pokazują właśnie dane gospodarcze. Już głosy o tym, że budżet rosyjski będzie zabierał pieniądze firmom, różnym przedsiębiorstwom w ramach tak zwanej dobrowolnej zrzutki na prowadzenie działań wojennych na Ukrainie. Takie działania będą się nasilać i one będą miały coraz gorsze przełożenie na rosyjską gospodarkę.
Na ile jest tak, że rosyjski przemysł wydobywczy, czy to ropy, czy gazu, już musi zmniejszać swoje wydobycie tak, żeby nie marnować surowców?
Już to się dzieje, to już mamy sygnały pokazujące, że rosyjski przemysł węglowodorowy musi po pierwsze zmniejszyć znacznie inwestycje w nowe projekty węglowodorowe, czyli pamiętajmy, że przemysł naftowy czy gazowy jest taki, że każda baryłka wydobyta musi być zastąpiona inną baryłką, która jest poszukiwana, która jest znaleziona, tak żeby mogła być wydobyta w następnych latach. Rosjanie znacznie ograniczyli inwestycje w te poszukiwania, znacznie ograniczyli pieniądze na nowe inwestycje w sektorze naftowo-gazowym, więc ta sytuacja będzie miała przełożenie w najbliższych latach negatywnie już z perspektywy nawet samego zastępowalności wydobytych złóż. Natomiast jeszcze jest jeden efekt, czyli to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli ograniczenie wydobycia. Już mamy sygnały o tym, że rosyjski przemysł węglowodorowy musi ograniczyć wydobycie ropy naftowej. Od marca ma to się zmniejszyć o 500 tysięcy baryłek dziennie. To jest potężne uderzenie w rosyjski budżet, bo każda baryłka sprzedana czy niewydobyta oznacza zmniejszone przypływy do rosyjskiego budżetu, a to oczywiście oznacza mniejsze pieniądze na prowadzenie wojny.
Na ile jest tak, że w tej chwili także sankcje technologiczne dobijają rosyjski przemysł wydobywczy, kolejne koncerny ostatecznie wycofują się z różnych projektów, między innymi Rosja stawiała przez chwilę na sprzedaż swojego gazu w formie skroplonej, teraz to się oddala w ramach sankcji.
No zdecydowanie tak. Tutaj Rosjanie widzieli w planach wcześniejszych znaczny wzrost wydobycia czy produkcji LNG, czyli wysyłki gazu skroplonego. To się oczywiście wiązało z tym, że Rosjanie przez lata inwestowali, bo my trochę tak się śmiejemy z Europy, czy sami z siebie, czy z Niemców się śmiejemy, że oni uzależnili się od gazu rosyjskiego. Natomiast tak samo zdziało się w przypadku rosyjskim. Rosja uzależniła się od Europy w kontekście sprzedaży węglowodorów. Większość projektów inwestycyjnych w ostatnich 20 latach była realizowana na sprzedaż gazu Europie. Teraz okazuje się, czy w ostatnich latach okazało się, że ta zależność z jednej strony nas uderza, ale z drugiej strony uderza również w Rosję. Bo pamiętajmy, że wstrzymanie przepływu gazu do Niemiec, do Polski czy do innych państw europejskich oznacza, że tego gazu nie sprzeda się innym. I plan był taki, aby zastąpić gaz, czy zwiększyć możliwości eksportu gazu przez LNG. Niestety dla Rosji ta technologia dla niej jest w większości obca. Rosjanie nie mają technologii skraplania gazu, nie mają odpowiedniej technologii transportu tego gazu. Wszystkie statki w zasadzie, które Rosjanie posiadają i które służą do transportu LNG, są zakupowane w stoczniach albo w Korei, albo w Japonii, które już dzisiaj zrywają kontrakty na dostawy takich jednostek dla rosyjskich firm. Więc tutaj ten element będzie miał ogromne znaczenie w przyszłości, ponieważ Rosjanie zostaną z pustymi rurociągami, takimi jak Nord Stream 1, Nord Stream 2, gazociąg jamalski. Te wszystkie magistrale w najbliższych latach będą puste, będą niszczały, a alternatywy za bardzo nie ma, bo nawet jeżeli mówimy o perspektywie Chin, które miałyby w zamyśle rosyjskiej propagandy zastąpić Europę, to pamiętajmy, że z Chinami Rosję łączy jedna nitka gazociągu Siła Syberii, która ma być pełni operacyjna dopiero w 2027 roku i ma przesyłać tylko, bo jeżeli popatrzymy na skalę zapotrzebowania, tylko 35 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Dla porównania, Europa w latach ubiegłych sprowadzała z Rosji prawie 200 miliardów metrów sześciennych gazu. Więc nawet jeżeli Chiny miałyby stanowić alternatywę, to musiałaby powstać całkiem nowa infrastruktura transportu gazu, a ta, jeżeli nawet powstanie, to powstanie za kilkanaście lat i za ogromne pieniądze, których po prostu Rosja już nie będzie miała.
Na ile jest tak właśnie z gazem, że gaz o Europę łatwiej można przewozić w różnych kierunkach, to z gazem jest znacznie trudniej. To wydaje się, że tutaj, jeżeli rynek europejski już jest odcięty w zasadzie, no to co się stanie chociażby ze złożami jamalskimi, bo one zdaje się nie mają połączenia rurociągami, gazociągami z rynkami zbytu chociażby w Chinach.
No właśnie, i to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli temu uzależnieniu Rosji od klienta zachodniego. Te wszystkie gazociągi, które powstawały, właśnie były połączone z polami jamalskimi, z polami na Syberii Zachodniej. Stamtąd właśnie transportowano, wydobywano gaz, który miał iść na zachód Europy. Rosjanie mają w planach zbudowanie gazociągu Altaj tak zwanego, który ma wieść od puls jamalskich do Chin. Natomiast to jest pieśń przyszłości. Ona była trudno wykonalna nawet jeszcze przed wprowadzeniem zachodnich sankcji na Rosję, przed inwazją Rosji na Ukrainę. Teraz to praktycznie plan niewykonalny, patrząc z perspektywy finansów i technologii, które są potrzebne do przeprowadzenia takiej inwestycji. Przemysł gazowy Rosji opierał się właśnie głównie na polach Syberii Zachodniej i na transporcie gazu systemami magistralnymi, czyli gazociągami. Te gazociągi, jeżeli nie mają klientów, nie mają odbiorców po stronie wyjścia, to po prostu są nic nieznaczącymi rurami, które leżą w ziemi i które trzeba konserwować, trzeba utrzymywać. Rosjanie chcą zwiększyć zużycie gazu własne, czyli po prostu chcą zgazyfikować te obszary gospodarki, które jeszcze nie są zgazyfikowane. Natomiast pamiętajmy, to też wymaga pieniędzy. Więc tutaj pieniędzy i technologii, bo nawet jeżeli popatrzymy z perspektywy zwykłych czy niezwykłych tłoczni gazu, Rosjanie nie mają technologii, albo jeżeli mają, to są one nieefektywne do tłoczenia gazu na duże odległości. Z reguły dotychczas głównym dostarczycielem turbin do przesyłu gazu był niemiecki Siemens, który według deklaracji, według słów i przedstawicieli firmy, i państwa niemieckiego, nie będzie dostarczał takich technologii Rosji. Ja tu oczywiście jestem trochę sceptyczny, bo pamiętajmy, że po 2014 również miał nie dostarczać technologii, a potem okazywało się, że różne turbiny Siemensa znajdowały się na przykład na okupowanym Krymie. Więc tutaj ja bym był jeszcze sceptyczny. Natomiast jeżeli te sankcje zostaną w mocy, jeżeli one będą respektowane, no to naprawdę rosyjski przemysł węglowodorowy czeka naprawdę trudny okres. No i będzie to okres, tak jak kiedyś Rosję trawiła wielka smuta, no to tutaj zbliża się okres wielkiej smuty w przemyśle węglowodorowym Rosji.
Powiedział Mariusz Marszałkowski, ekspert i analityk portalu Business Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 12:46 na zegarach. Teraz czas na to, żeby postawić kropkę w kurierze ekonomicznym.